Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany.
Ekus już mnie przedstawił, ale dla tych, co nie dosłyszeli, nazywam się Mateusz. Mam przywilej poprowadzić dalszą część spotkania. I dzisiaj nie będziemy mieli standardowego kazania, ale raz na jakiś czas robimy tak zwany church talk, gdzie kilka osób podzieli się swoim doświadczeniem, swoją historią i po prostu będziemy i przemyśleniami na temat, który akurat w Echo przerabiamy. I cały czas jesteśmy w serii Nasza Klasa, gdzie mówiliśmy o relacjach, o wspólnej służbie, o tym, jak ważne są niedzielne spotkania i o tym, jak ważne są momenty, kiedy jesteśmy razem i jak Bóg tego używa. I że ja nic w tym temacie nie mam do powiedzenia, to postanowiłem zaprosić trzy osoby, które podzielą się swoim sercem w tym temacie. Przywitajcie serdecznie pastor Mirelę Różańską. Proszę zająć miejsce na tej wygodniej kanapie. Przywitajcie Olka Włodkowskiego, który robi wiele rzeczy w tym kościele i między innymi zajmuje się młodzieżą w tym kościele, która właśnie uwielbia tutaj z przodu, więc posłuchamy twoich przemyśleń na ten temat. I także przywitajcie Marcina Rozenowa, wielkie brawa. Marcin, siadaj na kanapie. Ta różowa muszelka to jest moje siedzenie, więc pozwolę sobie zająć miejsce. Trochę daleko do wody, ale damy radę. Słuchajcie, bardzo cieszę się, że jesteście z nami. Jeszcze przedstawię tutaj Marcina, bo może go jeszcze nie mieliście okazji poznać. Marcin zajmuje się służbą porządkową razem ze swoją żoną. Od niedawna jest bardzo zaangażowany w Kościół i tak naprawdę stosunkowo od nie aż tak dawna jest z nami w Kościele. I Marcin, właśnie do ciebie mam pierwsze pytania, bo jeszcze niedawno mógłbyś siebie określić jako osoba niewierząca. I dzisiaj jesteś co niedzielę, chodzisz na grupę, jesteś zaangażowany w służbę w Kościele. Co się stało? Co się zmieniło?
No tak. Dzień dobry, witam wszystkich. Faktycznie jeszcze w 2018 roku byłem zupełnie niewierzący. Wychowałem się w rodzinie katolickiej, ale nie można tego raczej nazwać rodziną wierzącą. Raczej chodziło o tradycję. W 2018 roku poznałem Julkę, moją żonę obecną, z którą we wtorek mam drugą rocznicę ślubu. No i właśnie Julka pewnego dnia powiedziała mi, że ona chodzi do takiego małego kościoła. To jest kościół trochę inny niż znam, bo jest to kościół zielonoświątkowy. Jak chcę, to mogę z nią pójść którąś niedzielę, zobaczę, jak to wygląda. Po kilku takich namowach w końcu poszedłem, no i przeżyłem szok. Wchodzę, wita mnie jakiś człowiek, okazało się potem, że to był pastor. Potem witają mnie jeszcze kolejne osoby. Siadam na krzesełku, po chwili wchodzi zespół, grają, fajnie grają, ludzie skaczą, ja nie wiem, o co chodzi. Tak minęła pierwsza niedziela, ja zacząłem sobie czytać, co to jest Kościół Zielonoświątkowy, co to są protestanci, o co to wszystko chodzi. Rozmawiałem dużo z Julką, zadawałem dużo pytań, no i z ciekawości chodziłem na kolejne spotkanie niedzielne. I doszło do tego, że w rocznicę Dnia Pięćdziesiątnicy, czyli w tak zwane Zielone Świątki w 2019 roku, stwierdziłem, że tak naprawdę ten kościół nie przysparza żadnych negatywnych emocji, nie mam się do czego przyczepić, więc spróbuję pierwszy raz chyba w życiu pomodlić się. No i spróbowałem, to trwało pewnie 3 sekundy. I podczas którejś z piosenek, sądzę, że to też były oceany, tak jak dzisiaj, poczułem coś takiego, jakby ktoś chciał do mnie coś powiedzieć, tak jakbyś siedział przy mnie, ale jednocześnie wszędzie wokół mnie. Ja wtedy zadawałem sobie pytania, dlaczego ci ludzie tak tutaj skaczą, co nimi motywuje? I usłyszałem odpowiedź, która mówiła, to jestem ja. I tak naprawdę już nic więcej nie potrzebowałem, żadnych dowodów, no bo to było tak głębokie doświadczenie. Od tamtej pory jestem osobą wierzącą i to praktykującą. Później w 2020 roku rozpoczęła się pandemia, więc niestety spotkania kościelne były rzadsze, były online. I gdyby nie to, że dołączyłem do grupy domowej, to prawdopodobnie bym tu nie siedział teraz. Więc polecam grupę domową, tak? No i polecam służbę oczywiście.
Super. Do tych pytań jeszcze przejdziemy za chwilę. Czyli tak naprawdę niedzielne spotkanie miało spory wpływ na to, gdzie jesteś dzisiaj?
No tak, gdybym wtedy w niedzielę nie przyszedł pierwszy raz, to prawdopodobnie nie znałbym was wszystkich i nigdy bym tutaj już nie zagościł.
Super, to jest piękne. I kiedy rozmawiałem z Marcinem w ogóle i opowiadał mi swoją historię, to jest taki człowiek, który bardzo tak logicznie myśli. Ja jestem prosty człowiek, ale to jest człowiek, który bardzo logicznie myśli i potrzebował, wiecie, tych wszystkich dowodów i tak dalej. I kiedy powiedział, że po prostu Bóg do niego przemówił, i to po prostu zmieniło całą trajektorię jego życia. To było po prostu niesamowita historia i bardzo się cieszę, że mogłeś się tym podzielić dzisiaj.
No tak, to na pewno nie był żaden logiczny dowód. Dlatego wykroczyło to ponad moje rozumowanie, ale wystarczyło i cały czas wystarcza.
Super, pięknie. Olku, teraz mam do ciebie pytanie. Ty jesteś osobą, która po prostu jak ktoś myśli Olek, to myśli relacje, prawda? Pewnie wszyscy się przyjaźnicie z Olkiem i każdy z was myśli, że jest jego najlepszym przyjacielem. Ale to ja jestem. Więc Olek, ty naprawdę otaczasz się dziesiątkami ludzi, masz wielki wpływ na po prostu dziesiątki, setki ludzi i pamiętam, że kiedy byłeś jeszcze niższy o głowę ode mnie, to już trochę czasu minęło. Niestety ja się nie rozwinąłem w tym temacie. To już od tamtego czasu inwestowałeś w ludzi, w relacje z nimi. Powiedz, dlaczego to robisz? Co ci to daje?
Daje mi wiele. Nie. Jest to bardzo ciekawe generalnie położenie, bo faktycznie dla niektórych może być takie wrażenie, o, tyle relacji, ale super, otacza się tyloma ludźmi, więc pewnie no, jest po prostu, ma codziennie co robić i tak dalej, a z drugiej strony ktoś może powiedzieć, tyle relacji na pewno nie są to prawdziwe relacje, tylko jakieś płytkie, oparte na small talku. I czasem tak jest. Czasem tak jest, ale wierzę, że w jakiś sposób Bóg mnie powołuje do tego, by po prostu mieć wiele przyjaźni, wiele relacji, bo widzę po prostu, ile mi dały relacje, na przykład relacja z tobą, jak poznałem ciebie 15 czy 16 lat temu i ta jedna relacja tak bardzo wpłynęła na moje życie, nie tylko w kościele, to, że jestem w kościele i dzięki temu miałem kolegę w kościele, ale dlatego, że w moim życiu codziennym miałem kogoś, z kim mogę dzielić życie, z kim mogę dzielić marzenia, z kim mogę rozmawiać o planach, mogę rozkminiać Biblię, mogę modlić się i jeśli to tak wiele mi dało, wierzę po prostu, że każdy z nas jest powołany do tego, by dzielić swoje piękne momenty w życiu z innymi ludźmi i to jest coś, co w życiu niesamowicie cenię, dzielenie po prostu tego, co przeżywamy z innymi. I oczywiście nie zachęcam nikogo do tego, żeby mieć, o, im więcej masz relacji, tym będziesz miał lepsze życie. Niekoniecznie. Często nawet, może nie, że jest odwrotnie, ale potrzebujemy jakościowych relacji, a nie chodzi o ilość, chodzi oczywiście o jakość. Nie znaczy więcej. Ale wierzę, że ja w jakiś sposób jestem powołany do tego, żeby po prostu mieć wiele relacji. To jest błogosławieństwo. Nie każdy ma taką osobowość i nie każdy musi mieć tyle relacji i nie jest to zawsze konieczne, ale ja lubię.
Super. Dzięki, Olek. I teraz mam, Mirela, do ciebie pytanie. Bo ty jesteś osobą nietuzinkową. Przedstawiać ciebie za bardzo nie muszę, bo jesteś ciężko pracującym lekarzem, jesteś matką dwójki dzieci, dwóch wariacików, jesteś pastorem kościoła, znajdujesz jeszcze w tym wszystkim czas, żeby kogoś pocieszyć, żeby udzielić rady duszpasterskiej, żeby wypisać receptę mi. I jak znaleźć w tym wszystkim balans i nie zwariować po prostu?
Myślę, że zwariowałam już dawno temu.
Czyli cztery wariaciki w domu.
Dom wariatów. Ale myślę, że nie da się tego zbalansować w kontekście jednego dnia, bo wtedy można się bardzo sfrustrować. Ale myślę, że jakby muszę patrzeć na swoje życie w dłuższych odcinkach czasowych, żeby to się balansowało. Bo jednego dnia jestem bardziej mamą i gram w planszówki i jeżdżę, próbuję jeździć na rolkach z moimi dziećmi. Innego dnia jestem bardziej duszpasterzem i wtedy kładę swoje dzieci spać za szybko, oni się wkurzają, ale wiedzą, że to dlatego, że w naszym domu będzie spotkanie, że przyjdą ludzie, którzy potrzebują pogadać, potrzebują spędzić czas, potrzebują się razem modlić i wtedy nasz plan dnia rodzinny jest dostosowany do tego, że ludzie potrzebują i oni pomału zaczynają to kumać, pomału to rozumieją i mówią, dobra, idziemy spać szybciej, bo będą goście, a możemy się chociaż przywitać. Czasami dostają jakieś fanty, więc zgadzają się na ten układ. Innego dnia spędzam dobę w pracy i jestem tylko lekarzem i kiedy wracam z pracy, w ogóle nie ma ze mnie pożytku nikt przez kolejną dobę. Więc jak patrzę na to z perspektywy tygodnia, powiedzmy, że daje się to balansować, ale na pewno nie da się nie zwariować.
No właśnie, Mirela, bo przyznajmy szczerze, że ostatnio miałaś taki trudniejszy trochę sezon swojego życia i wydarzyło się bardzo sporo w twoim życiu i też musiałaś troszeczkę zwolnić w służbie. Nawet widzieliśmy cię troszeczkę mniej na scenie, dlatego tym bardziej cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie dzisiaj, ale powiedz, jak rozpoznać ten moment, że jesteśmy w trudniejszym sezonie i kiedy trzeba po prostu troszeczkę sobie odpuścić w pewnych tematach i jak to zrobić bez wyrzutów sumienia, zwłaszcza jeśli chodzi o Kościół?
Ta ostatnia część pytania jest najtrudniejsza. Jak to zrobić bez wyrzutów sumienia? Bo jakby ja jestem przyzwyczajona do pracy po prostu. Więc kiedy muszę się trochę wycofać, to zawsze to rodzi takie napięcie, że jak to przecież ciągle są potrzeby, że jak ja mogę zrobić krok w tył. Ale rzeczywiście ten początek roku był bardzo trudny dla mnie. Odejście mojej mamy po wieloletniej chorobie i towarzyszenie jej w ostatnim tygodniu i spędzenie z nią z tego czasu, które jakby przerosło mnie, jeżeli chodzi o kompetencje jej lekarza. Przerosło mnie, jeżeli chodzi o emocje i o to wszystko, co się działo. To się wszystko nałożyło na stres związany z egzaminem specjalizacyjnym, który sam w sobie jest takim wydarzeniem w życiu lekarza, że spędza sen z powiek na kilka tygodni albo miesięcy. I do tego praca w covidowych warunkach, absolutnie wszystko wywrócone do góry nogami. I to było trudne. I kiedy wreszcie się skończyło, kiedy jakby powiedzmy, że z wydarzeniami wyszliśmy na prostą, to dopiero zaczęło do mnie docierać, że te kilka miesięcy jazdy na adrenalinie, ograniczonej ilości snu i tak dalej, że jestem po prostu wyczerpana emocjonalnie, fizycznie. I o ile fizycznie łatwo jest nadrobić, bo wyśpisz się kilka razy i jest okej, ale miałam takie poczucie, że emocjonalnie potrzebuję więcej czasu zdecydowanie. W ogóle zanim się połapałam, że to, że jestem bardziej wybuchowa, bardziej nerwowa, wynika z tego, że po prostu zużyły się moje zasoby emocjonalne, to stwierdziłam, że ja po prostu muszę zredukować swoją aktywność na różnych polach do minimum, żeby zapewnić sobie trochę czasu w głowie, w swoim grafiku, na to, żeby po prostu odpoczywać. I to było trudne, żeby zrobić to bez wyrzutów sumienia, ale z pomocą przyszli ludzie i odniosę się do naszej klasy, bo jakby najwyższą wartością w tym okresie były dla mnie relacje i to, że ktoś brał na ramię moje łzy, że ktoś brał na ramię moje nerwy, że są w moim życiu ludzie, którym mogę pokazać siebie w gorszym wydaniu. Nie w wydaniu uśmiechniętym, miłym, zaopatrującym, tylko w takim wydaniu, że muszę się wybaczyć. I chociaż te relacje były w tym czasie bardzo okrojone i było ich dosłownie kilka, no to one okazały się kluczowe. Że jakby w związku z tym, że mamy dużo połączeń z ludźmi, dużo przyjaciół, dużo znajomych, znalazły się osoby, które mogły się zająć naszymi dziećmi, zapewnić im czas wtedy, kiedy ja musiałam się uczyć, że mogłam właśnie się wypłakać, że mogłam pogadać, że mogłam nie być na 100%, tylko na 5%. I jakby przyjaciele biorą to na klatę. I dlatego tak bardzo istotne jest to, o czym mówimy od kilku tygodni, żeby po prostu być w relacjach, być z ludźmi, którzy zniosą twoje gorsze dni. Mieć przyjaciół, którzy... Jakby robić razem życie, bo wtedy mamy... Kiedy kochamy siebie nawzajem, mamy pojemność na to, żeby zobaczyć kogoś z gorszej strony, słabej strony. No i przyjaciele jakby okazali się takim kołem ratunkowym, nie? Że ja wiedziałam, że mogę liczyć i że oni mi mówili, ej, bez wyrzutów sumienia, jestem teraz dla ciebie na 100%, nic nie oczekuję, powiedz, co mogę dla ciebie zrobić. I to było super, to było mega i no i dało tą przestrzeń do tego, żeby pomału sobie dochodzić do siebie.
Super, to jest piękne, co mówisz, że właśnie w tej całej serii Nasza Klasa nie chodzi tylko o to, żeby inwestować w relacje, żeby dawać, ale mamy po prostu sezony, gdzie potrzebujemy po prostu brać, nie? I trzeba te sezony w swoim życiu rozpoznawać i to jest piękno relacji, że możemy dawać, kiedy mamy lepszy czas, przelewa się z nas i możemy to po prostu dzielić się tym z innymi ludźmi, ale czasem potrzebujemy my się napełnić i bierzemy tych ludzi i my się napełniamy i my możemy brać od nich. I to jest całe piękno właśnie tego, że jesteśmy otoczeni ludźmi, różnymi ludźmi. Marcin, teraz mam pytanie do ciebie, bo tydzień temu pastor Daniel mówił o mocy spotkań w tygodniu i oczywiście możemy się spotykać gdzieś tam indywidualnie, możemy po prostu spotykać się z przyjaciółmi, ale też mamy kilka takich form w kościele, które pomagają temu i to jest na przykład Alfa czy Echo Grupa i ty w miarę szybko trafiłeś właśnie na taką grupę i powiedz, jak to wpłynęło na twój duchowy rozwój?
No tak, na grupę trafiłem może miesiąc po chrzcie, czyli w sumie bardzo szybko. I według mnie grupa domowa to jest kontynuacja tego, co się zaczęło w niedzielę. Czyli to jest pewien kolejny etap w duchowym rozwoju i w mojej opinii nieunikniony etap, bo jednak podczas niedzieli, podczas kazania czasami są jakieś pytania. Czasami, no ja czasami czegoś nie rozumiem po prostu. Chciałbym zadać pytanie, ale no nie bardzo mogę zadać pytanie pastorowi, który stoi na scenie. Za to na grupie domowej, kiedy możemy wziąć to samo kazanie albo jakikolwiek inny fragment z Biblii, możemy przerobić tylko 5 wersetów, dlatego że jest mnóstwo pytań. Ale przerobimy je tak, że każdy dokładnie wie, o co chodzi, czuje, o co chodzi i potrafi sam o tym opowiedzieć. Dlatego, no, tak jak mówimy często w niedzielę, rozwijamy się w kółkach, nie w rzędach, tak? Druga sprawa, gdzie dwóch lub trzech spotyka się w imieniu Jezus, a tak się spotykamy na grupach, tam Jezus jest razem z nimi, tak? No dlatego uważam, że no, jest to pewien ważny etap w rozwoju duchowym. Jest może takim pomostem do zrozumienia tego, co się dzieje w niedzielę, a co sami możemy odczuć, czy czego może jest pomocą w zrozumieniu tego, czego sami nie damy rady zrobić u siebie w domu, czytając Biblię po prostu.
Super, dzięki Marcin. I oczywiście każdego zachęcamy jeszcze raz, tak jak pastor Daniel mówił tydzień temu, żeby po prostu inwestować w te relacje w tygodniu. Chociaż tak jak słyszeliśmy tutaj, nie jest to łatwe przy tym, że pracujemy, robimy różne, mamy różne aktywności, różne zajęcia, jesteśmy, mamy swoje rodziny i tu jeszcze trzeba coś dodatkowego robić, ale po prostu warto. I Olku, do ciebie mam pytanie następujące. Wiemy tak naprawdę, już wszyscy wiemy po tej serii, że warto inwestować w relacje. Zgadza się? Ale powiedz, jak je wybierać i po czym poznać te, które są dla nas właściwe?
To jest zawsze spore wyzwanie, zwłaszcza jeśli chodzi o Kościół. Zobaczcie, że mało jest takich miejsc, takich środowisk jak Kościół, że jest tyle ludzi z innego środowiska, z innym backgroundem, często innymi nawet jakimiś politycznymi poglądami, inne pokolenia, a mimo to łączy jedna misja, jeden cel, czyli przybliżenie się do Boga. I chyba tylko rodzina jest jeszcze takim środowiskiem, gdzie jest, może być tak dużo różnych ludzi, ale jednak łączą się i tworzą rodzinę. I to jest wyjątkowe, to jest przepiękne i to jest niesamowite, że możemy być tutaj, nawet jak tak patrzę stąd i mogę zobaczyć wszystkich, jak różni jesteśmy, z niektórymi się nie znamy i czasami chodzimy kilka tygodni, kilka miesięcy do jednego kościoła i nawet się nie zdołamy poznać. I czasami jest taka pokusa, taka myśl, że jesteśmy w kościele, jesteśmy rodziną, musimy znać wszystkich, musimy się przyjaźnić ze wszystkimi, musimy mieć relację z każdym świetną, z każdym musimy porozmawiać na korytarzu, we foyer, żeby mieć doskonałe relacje z każdym. I jeśli mam być szczery, na szczęście tak nie trzeba. Nie musimy przyjaźnić się ze wszystkimi, nie musimy z każdym mieć relacji niesamowicie bliskiej. Oczywiście fajnie jest zobaczyć się we foyer w niedzielę i zbić sobie piątkę i powiedzieć super cię widzieć, ale często jest ciężko zbudować relacje, które nie bazują tylko na tym small talku we foyer. Wiecie, o co mi chodzi. Że czasami przychodzimy, nie wiem, jaką jesteś osobą dzisiaj, jeśli tego słuchasz. Może jesteś właśnie pierwszy raz i nieco jest to krępujące tak stać właśnie w tym foyer i patrzeć, czy ktoś do mnie podejdzie, czy ja mam do kogoś podejść, co powinienem robić. I jeśli ja mogę posłużyć jakąś radą, jak wybierać relacje, to wybierajmy relacje z ludźmi, z którymi mamy chemię, z którymi coś klika, z którymi mamy może jakieś wspólne zainteresowania, z którymi właśnie możemy iść na jedną grupę, gdzie może mieszkamy w jakimś miejscu podobnym i możemy dzielić swoje życie, bo jeśli będziemy chcieli budować relacje z kimś, to jest dla nas tak totalnie, nie dogadujemy się, nie mamy wspólnych zainteresowań, mamy zupełnie, na przykład jesteśmy z innego pokolenia, oczywiście czasami może świetnie wyjść, żeby nie było, nie ma na to zasady, ale bądźmy w tym tacy szczerzy przed sobą, szczerzy z innymi ludźmi, jeśli ktoś z kimś się tak kilka miesięcy już chcemy mówić na tą kawę, ale nie idzie, nie idzie, nie idzie. I cały czas ktoś mówi, że no może innym razem, jasne. Może to nie jest to. Może to nie jest to, ale oczywiście też musimy walczyć o relacje. Że to jest też taka sztuka relacji, że z jednej strony musisz zawalczyć o swoich przyjaciół, o to, żeby mieć te relacje, żeby nie czekać tylko, jak ktoś do mnie podejdzie i się mną zaopiekuje. Nie, ja muszę też mieć inicjatywę, ale jednak nie chcę też być osobą, która będzie szukać randomowo osoby i tak, o dobra, uczepię się tego, będziemy mieli super przyjaźń, a jednak może to nie wyjść. Więc bądźmy szczerzy przed sobą, bądźmy szczerzy z innymi ludźmi, badajmy to, jak, czy po prostu gra, czy nie. Ale grupa, znowu, to jest świetne miejsce do tego, żeby poznać większą ilość osób naraz i z tej grupy ktoś może się wyłonić, z kim po prostu się zaprzyjaźnimy, z kim będziemy mogli się razem modlić. I to jest wyjątkowe, kiedy takie coś się dzieje, kiedy przychodzisz do kościoła i okej, widzimy masę ludzi, to jest super, ale w tygodniu masz kogoś, do kogo możesz napisać, ej, potrzebuję modlitwy i ta osoba będzie się ciebie modlić. Możemy wyskoczyć na kawę, pogadać o rzeczach, nie musimy tylko rozkminiać Biblii, chociaż też to jest super, ale po prostu doing life together, nie? Robimy życie razem.
Super, dzięki, że przetłumaczyłeś. Dzięki, Olek, to jest naprawdę cenne słyszeć to z twoich ust, gdzie no naprawdę masz jakby od wielu, wielu lat w te relacje inwestujesz i otaczasz się wieloma ludźmi. I Marcin, do ciebie mam znowu pytanko. Przyznajmy sobie szczerze. Olek jest osobą totalnie ekstrawertyczną, która po prostu właśnie się czuje dobrze w towarzystwie. Ja jestem osobą ekstrawertyczną, ja się czuję dobrze w świetle reflektorów. Nie, tak serio nie, ale lubię, jak jest dużo ludzi. Czasem wolę spotkania, jak jest więcej osób niż jeden na jeden, szczerze wam powiem. A ty jesteś, Marcin, osobą jednak bardziej introwertyczną. Pewnie teraz to nie jest najbardziej komfortowe miejsce na świecie, w którym jesteś.
No ja najchętniej siedziałbym tutaj za kanapą, tyłem.
Niemniej jestem mega wdzięczny i myślę, że wszyscy jesteśmy mega wdzięczni, że jesteś tutaj z nami. No i przyznajmy sobie szczerze, mógłbyś się nie wychylać, tak? Ale jednak postanowiłeś wejść głębiej tutaj w życie Kościoła i zaangażować się też w służbie i nawet być w takiej pozycji liderskiej. Dlaczego?
Na początek, dlaczego służba? Zacząłem się otaczać ludźmi z grupy i z Kościoła. Okazało się, że w sumie każdy chyba z nich gdzieś tam już służy w jakiejś służbie. No i po prostu namawiali mnie, weź ty też coś sobie ogarnij. Po kilku tam, nie wiem, miesiącach dołączyłem do takiego zdalnego spotkania Hello Teamu, tak? Chyba zdalnego, no. No i okazało się, że jedyne, co potrafię robić w Kościele, to sprzątać. Było mnóstwo rzeczy, które można robić, ale sądziłem, że najlepiej z tego wszystkiego będę sprzątał. Nie miałem żadnego powołania, nie wiedziałem, co to znaczy mieć powołanie, więc stwierdziłem, pójdę w to sprzątanie, tą służbę porządkową, może coś się rozwinie, może czegoś się dowiem. No i zacząłem myć podłogę, myć łazienki, sprzątać, odkurzać. I ta służba, pewnie każda służba, bardzo uczy pokory. Dużo pokory. No jednak trzeba się stawić rano, trzeba się stawić z wszystkimi, trzeba współpracować, trzeba liczyć się ze zdaniem lidera czy koordynatora. To, że ja wolę to zrobić po swojemu, no niewiele ma to znaczenia, kiedy trzeba to zrobić w konkretny sposób. Zgubiłem wątek.
Nie ma problemu. Wielkie brawa, słuchajcie, dla Marcina, bo to jest naprawdę... Pytanie było, dlaczego to robisz? Czyli z jednej strony już odpowiedziałeś, po prostu byłeś gdzieś tam namówiony. Jeśli masz coś jeszcze do dodania, to zachęcam.
Tak, tak,
jeśli nie, to możemy przejść dalej.
Służba, tak jak niedziela i tak jak grupy, to też według mnie jest kolejny etap w rozwoju. O ile w Kościele uwielbiamy, słuchamy, na grupach możemy porozmawiać, pomodlić się, w służbie możemy, znaczy musimy nawet poświęcić część swojego czasu, część siebie do służby innym, a czasami nawet jest tak, że służymy tylko po to, żeby jedna osoba, która tu przyjdzie pierwszy raz, później podniosła rękę, powiedziała, że chce oddać życie Jezusowi i nie musiała się przejmować tym, że jego krzesło stoi krzywo, że nie ma miejsca, że podłoga jest brudna, żeby nie musiała się niczym rozpraszać po prostu, tak? Nie wiedziałem tego wcześniej, że to faktycznie jest jakiś krok w rozwoju, no ale teraz już wiem, mogę powiedzieć z ręką na sercu, że faktycznie to bardzo rozwija człowieka duchowo, również dlatego, że podczas służby jednak współpracujemy z innymi ludźmi, chcąc, nie chcąc, zdobędziemy nowe relacje. Poznamy wszystkich, poznamy każdą osobę, która też służy w Kościele. Podczas przerwy na kawę prawdopodobnie dowiemy się coś o życiu tych osób. Może dostaniemy jakieś słowo, które do nas dotrze głębiej. Może umówimy się z kimś na kawę, może umówimy się z kimś na obiad, czy nawet na piwo, cokolwiek. Zawsze jakąś nową relację zdobędziemy.
Super. Dzięki, Marcin. I prawda jest taka, że gdybyś nie służył w Kościele i gdybyśmy w jednym momencie tam nie rozmawiali o po prostu pomiędzy robieniem czegoś, nie poznałbym twojej historii, to dzisiaj ci wszyscy piękni ludzie by jej nie poznali. Więc
no dokładnie.
To jest niesamowite.
Rozmawialiśmy chyba po jakiejś pracy tutaj w Kościele.
Dokładnie. Dokładnie. Praca łączy ludzi. Mirela, często trafiają do naszego kościoła ludzie, którzy służą Bogu już wiele lat, czy w tym kościele, czy gdzieś tam trafili do nas z innych społeczności, z innych miast i przeżywają takiego swego rodzaju wypalenie. Jaką radę mogłabyś im udzielić?
To jest skomplikowane zagadnienie, bo jakby może się rozwinąć na różnym gruncie, wyrastać z różnych korzeni. Wypalenie może się zrodzić z takiego przemęczenia fizycznego, psychicznego, emocjonalnego. Jakby różne są powody z przeciążenia, z tego, że nie mamy gdzieś oparcia w ludziach, w Bogu. I ja mogę gdzieś powiedzieć na swoim przykładzie, na bazie swoich też ostatnich doświadczeń, nie wiem, czy to, co mi się przydarzyło, może niekoniecznie było, nie do końca było wypaleniem, było po prostu jakimś wyczerpaniem limitów i zasobów, ale myślę, że nosiło takie oznaki. To, co mówiłam jakby w poprzednim pytaniu, relacje głębokie, bliskie z ludźmi mogą stanowić taki wentyl bezpieczeństwa, że mamy z kim pogadać i powiedzieć, jak się naprawdę czujemy i, no i wypłakać się i być 100% sobą, niczego nie udawać. Ale też ja potrzebowałam spędzić czas z Bogiem. Wybrałam się na taki urlop w pojedynkę. Mega. Mega. To było super. Bo nikt ode mnie niczego nie chciał i mogłam się zastanowić, czego ja chcę i za czym tęsknię w życiu. I kiedy wybierałam się w tą podróż, przejrzałam półki z książkami moich rodziców i mówię, tata, weź mi daj coś mądrego, weź mi trochę jakiegoś paliwa nalej, bo ja potrzebuję się odświeżyć. I tam zaczął wyciągać różne książki, podsuwać mi, co może być dla mnie pomocne, ale w oczy rzuciła mi się książka, którą wzięłam dzisiaj ze sobą, bo mogę ją komuś pożyczyć, puścić dalej. Chata. Bardzo znany tytuł, niedawno ekranizacja, w sumie jakby filmu nie oglądałam, ale czytałam tą książkę przez cały dzień. Od rana do nocy przeczytałam, bo nie czytam zbyt szybko, więc zajęła mi dobę prawie. Ale chciałam wam przeczytać kilka linijek, które bardzo gdzieś... Jakby ja wierzę, że to był list Boga do mnie na ten wyjazd. I to, że tą książkę wzięłam z półki tak randomowo, traktuję jako cud i taki Boży list do mnie i zapewnienie, że ej, wybieram się z tobą na ten wyjazd. I kiedy czytałam tą książkę, miałam dużo rozkmin takich, że Boże, jak to wszystko gdzieś wrócić na dobre tory, czego ja potrzebuję, bo ciągle jestem jakaś taka wciąż nie do końca w równowadze i tak się zastanawiałam, Boże, może ja potrzebuję jakiegoś takiego plaskacza, dopingu, motywatora, nie wiem, inspiracji albo może po prostu cudu, bo już nie wiem, chyba nie potrzebuję więcej inspiracji, jakby jestem wykarmiona inspiracją. I czytałam tą książkę i pojawiły się tutaj takie myśli. To mówi człowiek do Jezusa. Gdy siedzę tutaj z tobą, nie wydaje mi się to wszystko takie trudne, ale kiedy pomyślę o swoim normalnym życiu w domu, nie wiem, jak mógłbym spełnić twoją prośbę, czyli żeby po prostu być z Jezusem. Ja zamknęłam tą książkę i mówię, Boże, po prostu to jest wyjęte z mojej głowy. I zaczęłam pisać taką długą wiadomość do mojej kochanej pastor Helen zza oceanów. Napisałam jej wszystkie swoje jakieś tam pytania, wątpliwości, przemyślenia. Wróciłam do tej książki i wracam do miejsca, w którym skończyłam i pierwsze, co jest napisane, to nikt tego od ciebie nie wymaga. Uspokoił go Jezus. To zadanie Ducha Świętego. Ja tak, w ogóle eksplozja w głowie. Mówię, Boże, przecież ja to wszystko wiem, ale po prostu nie potrzebuję plaskacza, nie potrzebuję dopingu, motywatora, cudu. Duch Święty jest tym, kto, z kim relacja jest najważniejsza. I to jest ktoś, kto wlewa pokój i daje siłę. I to nadal nie jest łatwe, ale jest niezbędne do tego, żeby zachować swoje życie w jakimś zdrowiu. I głębokie relacje z ludźmi i głęboka relacja z Duchem Świętym, który nie musi nas smagać plaskaczami. A zdarzają się też cuda, jak ta książka z półki. Dzisiaj puszczam ją dalej. Jak ktoś chce, to przyjdźcie do mnie później. Tylko musi wrócić, żeby odwiedzić kolejne domy. Tyle.
Wow.
Myślę, że to było piękne podsumowanie tej całej rozmowy. Wielkie brawa dla moich gości. Dziękuję wam bardzo. Dzięki, że byliście ze mną.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.com.